Dobrze, to wracamy do wykładu. Ja tak dotknąłem trochę od strony właśnie tej biblijnej, tak bardzo powierzchownie, ale żeby jakby pokazać, że samo objawienie zmusza nas do dialogu, że objawienie jest dialogiem, prawda? Jakby można powiedzieć w skrócie, że objawienie jest dialogiem i to jest jakby kwintesencja tradycji judeo-chrześcijańskiej, że Bóg wchodzi w dialog ze swoim ludem. Teraz chciałbym trochę skupić się na różnych dokumentach kościelnych, współczesnych bardziej, trochę zaczynając od Pawła VI. Dokumentów czy też jakby jakichś przykładów takiego zaproszenia do dialogu. Paweł VI podjął temat dialogu bardzo mocno w encyklice Ecclesiam Suam. Papież omawia współczesne zadania Kościoła katolickiego i sprowadza je do takich trzech istotnych. Pierwszy to jest przemyślenie na nowo misji Kościoła, albowiem religia pojmowana jako wewnętrzna więź człowiekiem z Bogiem jest rodzajem dialogu. Czyli właśnie zawsze będzie ten namysł nad misją Kościoła. Kiedy Kościół przestaje prowadzić dyskurs nad swoją misją, no to skupia się gdzieś tak narcystycznie na samym sobie, prawda? Przestaje w pewien sposób być Kościołem. Kościół to znaczy gromadzić, prawda? Gromadzić, czyli kiedy Kościół przestaje gromadzić, czyli albo przestaje jakby prowadzić taki namysł nad tym, w jaki sposób gromadzić, no to w jaki sposób jest zaprzecza istocie swojej misji. Drugie to jest wewnętrzne odrodzenie z pomocą łaski Ducha Świętego, bowiem objawienie tajemnicy Boga w Chrystusie może być uważane za dialog, w którym Chrystus przemawia przez wcielenie i odkupienie w tajemnicy swojego Kościoła. Tak jak mówię, to są takie trochę, można powiedzieć, podsumowujące zdania, które, tego co mówiłem wcześniej, prawda, że objawienie jest, znaczy, że treść tego świata jest wyjaśniona. Treść jest pełna w Bogu, ale objawienie jest wejściem w dialog z człowiekiem przez Chrystusa, ażeby tą treść rozpoznać, czyli zrozumieć na poziomie tym teologicznym i na poziomie egzystencjalnym. Czyli już bardzo konkretna percepcja moja osobista tej treści. Nawiązanie kontaktu z ludzkością, gdyż ludzie dziś żyjący dzięki poziomowi kultury są zdolni do myślenia, formułowania sądów i prowadzenia dialogu z godnością wobec każdego. W takim kontekście dialog należy do samej struktury chrześcijaństwa. Kościół powinien nawiązać dialog ze społecznością ludzką, w której żyje. Dlatego powinien stać się kościołem słowa, orędzia i rozmowy. Bez rozmowy ze współczesnością Kościół nie będzie w stanie, mówiąc tak kolokwialnie, brzydko, nie jest dobre słowo, ale sprzedać swoją misję, prawda? To znaczy nie będzie w stanie jej odsłonić, jeżeli nie wejdzie w świat, nie wejdzie w dialog ze światem, prawda? Jeżeli Kościół nie będzie rozumiał współczesnego człowieka, to nie będzie wiedział mu, w jakim języku mu powiedzieć o tej całej treści, która jest ukryta w Logosie, która objawia się przez Chrystusa, prawda? Gdyby trzeba znać konkretnego człowieka. A współczesny człowiek to jest też coś bardzo szerokiego, prawda? Też trzeba ogromnego dialogu z niezliczoną ilością tego współczesnego człowieka, prawda? Jakby do każdego trzeba przemówić jego własnym językiem. Dlatego tak bardzo ważna jest z jednej strony otwarta misja Kościoła, która ma w sobie jakąś pewną masowość, prawda? Pielgrzymki papieża, różne ewangelizacje i tak dalej, a z drugiej strony potrzebny jest ten indywidualne dotarcie do człowieka, prawda? Bo same takie hasło Jezus Cię kocha dla każdego człowieka będzie oznaczało jakby coś innego, bo będzie to oznaczało kocham Cię w tym kontekście, w którym jesteś. Jakby to słowo kocham Cię, bo jakby przełożyć trzeba na konkret. Już nie mówiąc o tym, że niekiedy takie usłyszenie takiego sloganu Jezus Cię kocha jest jeszcze bardziej zamykające, prawda? Nie zawsze to, muszę powiedzieć, sam się przyznać do tego, że kiedyś tutaj w Poznaniu, jak jeszcze byłem, była jakaś taka ewangelizacja na Półwiejskiej i taka właśnie Jezus Cię kocha i tak to wszystko było takie bardzo, bardzo słodkie, to ja sam miałem ochotę gdzieś tam się schować i uciec. Znaczy, że to mnie bardziej jeszcze zamknęło, zblokowało. Mimo, że nie jestem człowiekiem, który nie potrzebuje tego usłyszenia, że Pan Jezus mnie kocha. Bardzo tego potrzebuję, prawda? Nieustannie. Ale zależy, w jakiej formie się to przekaże. Ten dialog musi być, żeby właśnie, ta pewna masowość musi być, bo też żyjemy w kulturze masowej, a z drugiej strony ta masowość musi potem pójść w bardzo taki indywidualny już dialog z konkretnym człowiekiem. Kościół więc powinien nawiązać dialog ze społecznością ludzką, w której żyje, dlatego powinien stać się kościołem słowa, orędzia i rozmowy, prawda? Nie tylko słowa i orędzia. Znaczy, Kościół nie może na przykład dyskutować ze współczesnym człowiekiem tylko za pomocą listów pasterskich, które często są są naprawdę warte, godne uwagi, ale muszą też być przełożone, prawda? Jakoś, no, często to jest, dla niektórych księży jest to wygodne, im częściej listów. Jak sprawdzam, jak jestem proboszcz, dostaję różnego rodzaju listy, to praktycznie co tydzień jest jakiś list, bo jest list episkopatu, jest list arcybiskupa, jest list rektora kulu, jest listem. Niektórym księżom jest to na rękę, bo nie muszą przygotowywać się do kazań, prawda? Ale wtedy właśnie, no, gdzie jest ta rozmowa? Zresztą kazanie też, no właśnie, musi być też jakąś rozmową, prawda? To znaczy, że ja w czasie kazania muszę widzieć tego konkretnego człowieka i jakby spróbować z nim się porozumieć, a nie tylko głosić mu orędzie, prawda? Do niezmiennych atrybutów dialogu papież Paweł VI wymienia nieskrępowana wolność, poczucie odpowiedzialności za prawdę, inspirującą rolę miłości, odrzucenie jakichkolwiek uprzedzeń i założeń. Wobec zwolenników ateizmu wojującego istotną przeszkodą dla spotkań i dialogu stanowią brak dostatecznej wolności, chociażby w dostępie do środków społecznego przekazu, oraz przewrotne używanie słów, które nie służą, jak powinno być, szukaniu, wyrażaniu prawdy, lecz służą zamiarowi niszczenia przeciwników osiągania własnej korzyści. I Paweł VI zaleca, by w dialogu wystrzegać się wszelkich form irenizmu i synkretyzmu. Irenizm i synkretyzm, czyli no, też takiego dostosowania się, prawda? Jakby takiego, znaczy, że to też można powiedzieć, że z człowiekiem, który rzeczywiście szuka szuka bardzo konsekwentnie i jest konsekwentny w tym szukaniu, mimo ogromnych swoich wątpliwości, chce spotkać się jakby też z twardym stanowiskiem, a nie ze stanowiskiem rozmytym. bo chce się spotkać z jakimś argumentem, którego może nie rozumie, ale prawdziwym, niż takim ze względu na niego gdzieś tam rozmytym, prawda? Dialog nie może też oznaczać słabości czy kompromisu, nie jest celem, lecz środkiem. Aczkolwiek w dialogu jest jakiś rodzaj słabości, to znaczy jest zgoda na pewną słabość, to znaczy w tym sensie, że słabością czy pewnym rodzajem ubóstwa. W ideologii nie ma miejsca na słabość i ubóstwo, bo w ideologii jest racja. Natomiast w dialogu jest ten dystans do własnej racji. Sam widzę po sobie, że najtrudniejszym rodzajem ubóstwa w moim życiu jest nie mieć racji. To jest bardzo najtrudniejsze dla mnie. Nie mieć racji. Zaraz wkrada się gdzieś lęk, wkradają się bardzo nieciekawe emocje. Bardzo trudno jest bardzo trudno jest przyjąć nie mieć racji. To jest jakiś rodzaj, żeby doszło do dialogu, człowiek musi się zgodzić na jakąś swoją słabość i swoje ubóstwo. Jan Paweł II, jakby takim przykładem może, którego bym chciał tutaj dać jako jeden z wielu, bo można by powiedzieć, że Jan Paweł II, który jako filozof, który bardzo, bardzo mocno był zainteresowany jakimś egzystencjalizmem, personalizmem, filozofią dialogu, które bardzo mocno dla niego jakby ogromne znaczenie odgrywały w rozumieniu też filozofii, można powiedzieć, klasycznej, prawda, arystotelesowskiej, świętego Tomasza. Ale Jan Paweł II właśnie, żeby zrozumieć tego współczesnego człowieka, bardzo dobrze studiował właśnie współczesne filozofie, czyli właśnie egzystencjalizm, różnej maści, głównie właśnie filozofię dialogu, także fenomenologię. Można powiedzieć, że to było podejście takie, jakie miał też święty Tomasz w XIII wieku, który odszedł od klasyki, opisu teologicznego, czyli języka platońskiego, prawda? Praktycznie do czasów świętego Tomasza Platon był wręcz kanonizowany, znaczy w cudzysłowie kanonizowany jako jedyny dopuszczalny język filozoficzny. I święty Tomasz dokonał przełomu, bo przyjął myśl Arystotelesa i to jeszcze drogą via islam. Przez Awicennę, który był myślicielem muzułmańskim, był filozofem muzułmańskim. Przez niego święty Tomasz poznawał Arystotelesa. A więc można powiedzieć, święty Tomasz był człowiekiem bardzo otwartym na współczesność, ale ta otwartość nie była celem samym w sobie. Ona była jakby środkiem, prawda, do tego, żeby dotrzeć do współczesnego człowieka, żeby Kościół też ze swoją misją dotarł. To też jest bardzo mocno związane z misją, która się pojawiła w tym XIII wieku, prawda? W XIII wieku, kiedy masy odchodziły od Kościoła, kiedy chociażby to z tej historii dominikańskiej, kiedy misje bardzo, bardzo dobrze przygotowane, znaczy w tym sensie materialnie i bardzo masowe, chociażby misji cysterskich w Europie były nieskuteczne. Dopiero skuteczne okazały się misje dominikańskie i franciszkańskie, ale które były też też bardzo mocno powiązane nie tylko z tym takim wymiarem takim masowości, prawda, żeś Franciszek Dominik w ubóstwie, ale też był pewien namysł, nowy namysł teologiczny i filozoficzny nad przesłaniem chrześcijańskim. Właśnie, że tutaj Dominikowi towarzyszy święty Tomasz z Akwinu, a świętemu Franciszkowi święty Bonaventura. Że to była rewolucja nie tylko duszpasterska w XIII wieku, wyjście zakonów na obrzeża świata, ale też właśnie ten namysł taki teologiczny. Więc można powiedzieć, że całość jakby pontyfikatu Jana Pawła II pokazuje na ten dialog ze współczesnością, który także widzimy w dialogu, prawda, jakby bardzo konkretne zastosowanie tego, co Sobór Watykański II mówił o dialogu. Dialogu ze współczesnością, dialogu z innymi religiami, dialogu między chrześcijanami. I tutaj chociażby jedno z najbardziej takich ujmujących słów Jana Pawła II w 100 lat po ogłoszeniu dogmatu o nieomylności papieża, Jan Paweł II, który w encyklice Ut unum sint pisze takie słowa. Jestem świadom, iż z różnorakich przyczyn i wbrew woli jednych i drugich to, co miało być posługą, mogło niekiedyś przybierać dość odmienną postać. Modlę się gorąco do Ducha Świętego, by obdarzył nas swoim światłem i oświecił wszystkich pasterzy i teologów naszych kościołów, abyśmy wspólnie poszukiwali takich form sprawowania owego urzędu, w którym możliwe będzie realizowanie uznawanej przez jednych i drugiej posługi miłości. Czyli papież, który kieruje się nie tylko do katolików, ale kieruje się do protestantów i prawosławnych, ażeby pomogli mu w namyśle, w jaki sposób ma sprawować posługę jako Piotr. To jest naprawdę rewolucja w stosunku do tego, co w XIX wieku zostało sformułowane o nieomylności papieża, prawda? I oczywiście w najgłębszym takim rozumieniu tej nieomylności papieża, to co mówi Jan Paweł II, nie jest jakimś zaprzeczeniem, ale percepcja niestety tej nieomylności papieża po ogłoszeniu tego dogmatu była taka, że z papieżem nie wolno dyskutować, nie wolno dyskutować o prymasie, nie można dyskutować o formie sprawowania, prawda? Albo się podporządkować Piotrowi, który jest jedynym fundamentem jedności Kościoła, albo nie ma żadnej jedności. A tutaj papież pokazuje, że tam jeszcze jest dalej fragment: módlcie się o moje nawrócenie. Módlcie się o moje nawrócenie. I myślę, że to też jest istotny element, jeżeli chcemy zrozumieć, czym jest dialog dla Jana Pawła II. Znaczy, to jest bardzo mocno związane z nawróceniem, czyli z metanoją. Odnówcie się w myśleniu swoim, prawda? Znaczy, nie ma dialogu, jeżeli nie mam woli odnowienia się w swoim myśleniu. To był ten problem trudnych rozmów Jezusa z faryzeuszami, prawda? Oni nie chcieli się odnowić w swoim myśleniu. Przychodzili z pewnymi założeniami, dlatego Jezus nie był w stanie wejść z nimi w dialog. Nie chcieli wyjść z tych swoich przysłowiowych kryjówek, od których zaczęliśmy wykład. A więc metanoia dotyczy to każdego chrześcijanina. Także przełożonego, czym pokazuje nam właśnie Jan Paweł II, prawda, że temu, któremu należy się w kościele posłuszeństwo, cześć, prosi, żeby pomóc mu w rozumieniu jego posługi. Czyli zaprasza nas do dialogu nad jego posługą. I myślę, że to ten dialog się też gdzieś tam na temat posługi dokonuje. I dokonuje się w sposób teologiczny, ale dokonuje się też na sposób gestów, prawda? Benedykt XVI, który zrezygnował z tytułu patriarchy Zachodu. Trochę niezauważalny taki moment, czyli który powiedział o sobie: jestem tylko biskupem Rzymu. Z drugiej strony to jest aż biskupem Rzymu, prawda? Bo pierwszy przewodzący w miłości. Ale nie jestem patriarchą jakimś, tylko nad biskupem, tylko jestem biskupem Rzymu. Co bardzo podkreśla papież Franciszek, kiedy był w Konstantynopolu, właśnie cały czas podkreślał to, przybywam jako biskup Rzymu. I ten pierwszy w miłości, który prosi o błogosławieństwo tego, który nie jest pierwszy, prawda, wśród apostołów. Następca świętego Andrzeja, patriarchę Bartłomieja I, który prosił o błogosławieństwo. Zresztą, jak gdzieś tutaj znajdę, jak już o tym mówię, to jak papież Franciszek wracał z tej pielgrzymki do Turcji. Teraz się to jest gdzieś sobie. Przywołał takie słowa, które powiedzieli patriarcha Atanagoras i Paweł VI 50 lat temu, jak spotkali się w Jerozolimie. Gdzieś to zapisałem, ale... Widocznie to nie jest takie ważne. Ja nie chcę przekręcać tego zdania, ale mniej więcej chodziło o to, że teologów wyślijmy na wyspę, a my idźmy do przodu. Znaczy, że też jakby oprócz tego dyskursu, prawda, tego teologicznego, intelektualnego, wobec którego trzeba być bardzo cierpliwym i który potrzebuje czasu i tak naprawdę w gruncie rzeczy taki dyskurs jedynie teologiczny nie doprowadzi do pełnego zrozumienia. Papież chce pokazać, jak ważne są pewne gesty, pewne wydarzenia, które wyprzedzają pewne dogadanie się teologiczne. Czyli właśnie spotkanie, prawda, ta empatia emocjonalna. Można by powiedzieć niekiedy, że właśnie w dialogu Kościoła ze współczesnością brakuje niekiedy tej zdolności, tej empatii emocjonalnej. Jest często pewna empatia intelektualna, to znaczy w tym sensie, że jakby Kościół wie dużo o człowieku, jego grzechu, jego gdzieś tam zmaganiu się, pragnieniach, ale brakuje gdzieś tej takiej zdolności, tej inteligencji emocjonalnej, na którą bardzo mocno zwraca papież Franciszek. Pewna intelektualna, właśnie inteligencja emocjonalna. Zresztą Jan Paweł II to też posiada. Może jeszcze przy Janie Pawle II zatrzymując się, to spójrzmy na główne jego dzieło, też jego okresu, czyli katechizm Kościoła katolickiego. Co on mówi na temat dialogu? Bardzo piękne sformułowanie, które jest użyte w katechizmie Kościoła katolickiego. W kontekście dialogu człowieka z Bogiem jest to spotkanie dwóch pragnień. Jest to spotkanie dwóch pragnień. Właśnie to jest jakby też pewien język, który pomaga, bardzo pomaga właśnie w tym dialogu objawienia z konkretnym człowiekiem. To jest właśnie rozmowa Jezusa z Samarytanką. To jest spotkanie dwóch pragnień. Pragnienie tej kobiety i pragnienie Boga. Spotkanie dwóch pragnień, gdzie osobliwą racją w dyskusji jest godność, ludzka godność. Dialog między ludźmi jako konieczność i wymóg ludzkiej natury. Tutaj katechizm cytuje dokument soborowy Gaudium et Spes. Osoba ludzka potrzebuje życia społecznego. Nie jest ono dla niej czymś dodanym, lecz jest wymaganiem jej natury. Przez wymianę z innymi, wzajemną służbę i dialog z braćmi człowiek rozwija swoje możliwości. W ten sposób odpowiada na swoje powołanie. Dialog w działalności misyjnej. Domaga ono się pełnego szacunku dialogu z tymi, którzy jeszcze nie przyjmują Ewangelii. Chodzi tutaj o dostrzeżenie i poznanie cokolwiek z prawdy i łaski, które znajdują się w innym człowieku i wśród innych narodów. Zresztą to nie jest jakaś nowość, bo to, co się zarzuca Kościołowi posoborowemu, głównie przez środowiska tradycjonalistyczne, że jest właśnie dialog z innymi religiami. O tym dialogu mówił już w II wieku święty Justyn, który mówi, że w każdej religii są tak zwane logos spermatikos, czyli zalążki słowa, czyli logosu. I nie tylko kiedy Kościół głosi misję swoją, czyli pokazuje logos Chrystusa, ale także w dialogu z tymi, którzy są poza Kościołem, może sam odkrywać ten logos. Że cząstki tego logosu są także poza widzialnym Kościołem. I że dialog też jest szansą dla Kościoła i to było bardzo ważne właśnie w czasach świętego Justyna, kiedy też zwłaszcza w IV wieku, kiedy ustały te prześladowania z pierwszych wieków i Kościół mocno się otworzył ze swoją misją, jak bardzo ważne było, żeby tą misję w taki sposób przełożyć, żeby też z tych kultur i z tego doświadczenia ludzi, do których Kościół docierał, też coś ocalić. Coś przyjąć, tak? Jakby uczynić też czymś, co będzie też częścią Kościoła. Chociażby na takim przykładzie to są języki narodowe, prawda? Chociażby misja Cyryla i Metodego, która sprawiła, że język słowiański stał się językiem liturgicznym, co było wcześniej inne do pomyślenia. Była tylko na zachodzie łacina, na wschodzie greka. Tymczasem były kościoły lokalne, takie jak kościół koptyjski, syryjski, gdzie języki danych społeczności były językiem liturgicznym, więc to też nie była jakaś taka nowość. Jak ktoś mi mówi, że kościół zawsze miał taki właśnie, trzymał się kurczowo zawsze tego języka liturgicznego, chociażby w samym Rzymie liturgia w pierwszych wiekach odbywała się w języku greckim, kiedy dla Rzymian greka przestała być komunikatywna, zaczęto używać łaciny. A były kościoły starożytne, takie jak właśnie kościół koptyjski, czy kościół syryjski, czy kościół ormiański, które od samego początku używały swoich narodowych języków, więc jak ktoś mówi, że wprowadzenie języków narodowych po Soborze Watykańskim II to jakaś rewolucja w Kościele, to wystarczy tylko trochę historię poznać i już widać, że to jest trochę taki naciągany argument kontra. Dialog z różnymi kościołami, wspólnotami wiary chrześcijańskiej. W pragnieniu jedności wszystkich uczniów według woli Chrystusa. Lex orandi, wspólna modlitwa jako dusza całego ruchu ekumenicznego. To właśnie znowu ten specyficzny dialog i najbardziej podstawowy w dialogu ekumenicznym to jest wspólna modlitwa. Lex orandi, czyli prawo modlitwy. Nic tak bardzo nie zbliża do siebie chrześcijan jak modlitwa, która często przed soborem była niemożliwa, prawda? W tygodniu ekumenicznym w styczniu uczestniczyłem w Szczecinie i w kościele luterańskim kazanie miał taki starszy ojciec Palotyn i on opowiadał jak ze swojego dzieciństwa, prawda, że samo wejście do zboru luterańskiego było obarczone karą już, karami kościelnymi. Więc on mówi, ile się zmieniło w przeciągu mojego 70-letniego życia. Czyli właśnie lex orandi, wspólna modlitwa, która otwiera, która jest jedynym lekarstwem na głębokie gdzieś tam rany, a nie tylko samo teologiczne gdzieś tam dogadanie się, prawda? Nawrócenie serca, świętość życia, wzajemne spotkania teologów, poznanie i dialog, różne formy współpracy. Dialog z innymi religiami. Jak również poprzez płaszczyzny różnych dyscyplin naukowych. Z tego powodu człowiek potrzebuje światła objawienia Bożego nie tylko wtedy, gdy chodzi o to, co przekracza możliwości jego rozumienia, lecz także, by nawet prawdy religijne i moralne, które same przez się nie są dostępne rozumowi, w obecnym stanie rodzaju ludzkiego mogły być poznane przez wszystkich w sposób łatwy, z zupełną pewnością i bez domieszki błędu. Potrzebny jest ten dialog właśnie ze światem nauki czy ze społecznością, chociażby na przykładzie in vitro, prawda? Powiedzenie niebo nie często jest zamykające. Natomiast jeśli się gdzieś tam spokojnie rozmawia, kiedy właśnie się przedstawia chociażby taką wiedzę, która ciągle w Polsce jest w powijakach, a na przykład w Stanach Zjednoczonych jest oczywistą oczywistością, czyli na przykład naprotechnologia, która jest wiedzą akademicką, a w Polsce jeszcze taką wiedzą nie jest. Większość lekarzy niewiele ma pojęcia o naprotechnologii, która, można powiedzieć, powinna być w pewien sposób modna, dlatego że opiera się na takiej wizji, która dzisiaj jest jakoś bardzo ponętna, czyli powrót do natury. Czyli właśnie leczenie przyczyn niepłodności, a nie tylko odpowiedź na jej skutki, prawda? In vitro jest tylko odpowiedzią na skutek. Czyli jest jakiś skutek, z którym nie możemy sobie poradzić, i tutaj mamy coś do zaproponowania. Natomiast naprotechnologia jest wiedzą, która pozwala w bardzo wysokim procencie odwrócić przyczyny, które powodują niepłodność, prawda? Ale tu często, jak spotykam się z różnymi lekarzami, którzy gdzieś na przykład na kursach przedmałżeńskich młodych lekarzy, że też mówią, że w ogóle bardzo mało się o tym mówi, że to jest gdzieś w powijakach w Polsce bardzo, że gdzieś na 50 lekarzy jeden, dwóch lekarzy ma jakąś wiedzę na temat na protechnologii. Ale to nie jest wykład o in vitro i na protechnologii, tylko jako przykład, jak ważne jest też na spokojnie rozmawiać. Jak nie, może właśnie, może powiem w taki sposób otwarty, że staram się jako proboszcz i przeor niewiele krzyczeć z ambony, że in vitro jest złe. Tylko dwie rzeczy robimy na terenie parafii. Regularne wykłady z naprotechnologii, prowadzone w sposób naprawdę profesjonalny przez osoby, które są też komunikatywne, pogodnie otwarte na ludzi, rozmawiające spokojnie. I to naprawdę wydaje skutek. Jakby widzę, jak młodych dużo ludzi jakby potem chce coś więcej. Przychodzą potem, zapisują się na takie warsztaty z naprotechnologii. Nie? Ale właśnie, bo jest jakby ten pozytywny język. Jest coś do zaproponowania, a nie tylko zatrzymanie się nie wolno, bo coś tam, prawda? Jakby spokojna gdzieś rozmowa na trudne bardzo tematy. Oczywiście, jak po tym takim pozytywnym podejściu, to rzeczywiście trzeba dotknąć te rzeczy trudne, negatywne, na które Kościół gdzieś tam zwraca uwagę, ale to właśnie w pewnej takiej atmosferze, którą, tak jak mówiłem, jako pewien obraz dialogu tego ludzkiego, duchowego, pokazuje nam właśnie ta scena spotkania Jezusa z Samarytanką. Benedykt XVI. Benedykt XVI bardzo dużo też pisał, zwłaszcza Benedykt XVI w tym właśnie bardzo aktywny był w tym dyskursie takim naukowym. Jako profesor to właśnie on wymyślił chociażby taką rzeczywistość nową w Kościele, jak jak to się nazywa zaraz, dziedziniec pogan, to u nas się to tak nazywa, to tak, dziedziniec pogan, po raz pierwszy się odbyło w Paryżu i papież wtedy powiedział: wy młodzi wierzący i niewierzący chcecie być razem, podobnie jak w codziennym życiu, by spotkać się i prowadzić dialog na temat wielkich pytań pojawiających się w życiu człowieka. I papież potem organizował wiele takich spotkań właśnie teologów i filozofów, chociażby takie spotkanie w Asyżu, nie to związane z spotkaniem międzyreligijnym, tylko właśnie bardziej takie spotkanie myślicieli, gdzie wykład inauguracyjny miała Kristeva, Julia Kristeva, filozof francuski, która co najmniej jest agnostykiem. Tak? I papież ją zaprosił, ona też miała ciekawy wykład, bo miała wykład o Wielkiej Teresie Wielkiej. O Świętej Teresie Wielkiej. Tak od strony takiej jej spojrzenia, prawda, nie osoby wierzącej, tylko właśnie jako kogoś, kto jest zachwycony samą postacią i myśleniem i dochodzeniem do pewnych rzeczy. Więc Benedykt XVI może mniej był ze względu na swój charakter, swoje doświadczenie, może taki aktywny w tym takim zewnętrznym, tym takim dialogu, chociaż też oczywiście kontynuował wiele różnych zewnętrznych gestów, jak Jan Paweł II, ale bardziej aktywny był w tym dyskursie takim filozoficznym ze współczesną kulturą, cywilizacją. Bardzo dużo tekstów napisał. Natomiast ja bym może zwrócił uwagę na jeden tekst, który jest akurat w kontekście Bliskiego Wschodu. Ten ostatni dokument, jaki napisał Benedykt XVI, jest Adhortacja Ecclesia in Medio Oriente, czyli Kościół pośrodku Orientu Wschodu, Bliskiego Wschodu. Te relacje tam dotyczą głównie obecności chrześcijan w świecie muzułmanów i w Palestynie Żydów, ale papież tam wskazuje na takie rzeczy, które są jakby uniwersalne w dialogu. No tutaj mówi, wychodzi o tolerancji religijnej, ale myślę, że to dotyczy wszystkich płaszczyzn spotkania. Tolerancja religijna istnieje w wielu krajach, ale niewiele zobowiązuje, ponieważ pozostaje ograniczona w zakresie swego działania. Konieczne jest przejście od tolerancji do wolności religijnej. Myślę, że to jest właśnie trochę problem, to o czym papież pisze, problem trochę nieraz Zachodu. Że jest potrzebne przejście od tolerancji do wolności religijnej. Czyli na przykład no, ta sprawa z karykaturami Mahometa, prawda? No, dla mnie to wcale nie jest żadna jakaś otwartość myślenia, tylko to jest też brak szacunku. Możemy różnie oceniać islam i oczywiście krytyczny namysł nad percepcją islamu jest konieczne. Natomiast jakby wyśmiewanie się z samego Mahometa nie jest żadną tolerancją, nie jest żadną odwagą myślenia, tylko jest jakimś brakiem wolności religijnej. Znaczy uderza w wolność religijną, prawda? Zresztą to też ktoś zwrócił uwagę, ktoś z Egiptu, jakiś myśliciel kościoła koptyjskiego, że właśnie w związku z tymi wydarzeniami we Francji, wy macie wolność prasy, za którą u nas ginie po kilkuset chrześcijan, prawda? Czy w Iraku, czy w Syrii. że za taką karykaturę w Paryżu zginęło 12 osób, a w międzyczasie za taką karykaturę w Iraku i w Syrii zginęło kilkuset, kilka tysięcy ludzi, prawda? Jako konkretna odpowiedź, nie tylko dlatego, że tam są prześladowania w tej chwili, prawda, chrześcijan. Więc jakby też no, ta otwartość i ta tolerancja może mieć różne wymiary. Papież tutaj bardzo świadomie mówi od tolerancji do wolności religijnej. I dalej pisze, nie jest to otwarta brama prowadząca do relatywizmu, jak twierdzą niektórzy. Czyli tutaj w domyśle trochę też papież mówi tradycjonaliści czy lefebryści. Ten krok, który należy uczynić, nie jest rozwartą szczeliną w wierze, ale ponownym rozpatrzeniem relacji antropologicznej do religii i do Boga. Nie jest ciosem wymierzonym w podstawowe prawdy, wiary, gdyż pomimo rozbieżności ludzkich i religijnych, jakiś promień prawdy oświeca wszystkich ludzi. Dobrze wiemy, że prawda poza Bogiem nie istnieje jako sama w sobie. Czyli to, co mówiłem gdzieś wcześniej, że cała treść prawdy jest ukryta w Logosie, prawda, że ona już jest nam dana, ta treść jest nam dana. Byłaby wówczas ta prawda poza Bogiem byłaby wówczas bożkiem. Prawda może się rozwijać tylko w inności, która otwiera na Boga, która pozwala poznać swoją odmienność poprzez moich braci w człowieczeństwie i w nich samych. Dlatego niewłaściwe jest twierdzenie w sposób wykluczający posiadam prawdę. Papież przeciwstawia się też mówieniu takiego przez samych chrześcijan, takiego typu mówienia posiadam prawdę. Prawda nie jest czyjąś własnością, lecz zawsze jest darem, który wymaga wysiłku do coraz głębszego przyswojenia prawdy. Prawdę można poznawać i żyć nią tylko w wolności. Dlatego nie możemy narzucić prawdy drugiej osobie, bo objawia się ona tylko w spotkaniu, które przenika miłość. Podobną prawdę też wyraża ostatnia encyklika papieża Benedykta, już dokończona przez papieża Franciszka, Lumen Fidei. I tam w punkcie 34 słyszymy. Jeśli jednak prawda jest prawdą miłości, jeśli jest prawdą otwierającą się w osobnym spotkaniu z innymi, zostaje wyzwolona z zamknięcia jednostki i może stanowić część dobra wspólnego. To też papież używa tego sformułowania inne w stosunku do Boga. To jest bardzo ważne pojęcie Boga, które, gdy zostaje zapomniane w Kościele, prowadzi do pewnego ideologizowania obrazu czy nazywania Boga. On zawsze jest inny. Nawet jeżeli jest Bogiem poznanym i Bogiem bliskim w Chrystusie, jest zawsze innym. Kiedy przestaje być innym, zaczynamy traktować Go jako swoją własność. Wówczas jakby przestajemy Go poszukiwać. Poszukiwać tego, do czego nas wzywa modlitwa, liturgia, godzin. Jedna prośba w liturgii godzin jest: nie pozwól, ażebyśmy poznawszy prawdę przestali jej szukać. A więc prawda zostaje wyzwolona z zamknięcia jednostki i może stanowić część dobra wspólnego. Jako prawda miłości nie jest prawdą narzuconą przemocą, nie jest prawdą miażdżącą jednostkę. Rodząc się z miłości, może dotrzeć do serca, do osobnego, osobowego centrum każdego człowieka. Wynika stąd jasno, że wiara nie jest bezwzględna. To jest bardzo ważne to sformułowanie. Wiara nie jest bezwzględna. Lecz wzrasta we współżyciu. Czyli właśnie jakby Kościół, który chce zachęcać do prawdy świat, nie może swojej wiary objawiać w sposób bezwzględny i musi zgodzić się na współżycie. Czyli to, co jest trochę problemem niejako, myślę, nie, Kościoła ze światem współczesnym, ale też i współczesnego świata z Kościołem. Współżycie wzrasta we współżyciu, to znaczy w poszanowaniu drugiego człowieka, prawda? Jakby współistnienie, zgoda na siebie, zgoda ateistów na Kościół i zgoda Kościoła na obecność ateistów, czy kogoś poszukującego, prawda? I tych, którzy poszukują, na tych, którzy no, znaleźli Chrystusa. Wierzący nie jest arogancki. Przeciwnie, prawda daje mu pokorę, bo wie on, że to nie my ją posiadamy, ale to ona nas bierze w posiadanie. Prawda, nie powodując bynajmniej usztywnienia postaw, pewność wiary nakazuje nam wyruszyć w drogę i umożliwia dawanie świadectwa i dialog ze wszystkimi. Miałem tutaj też dzisiaj mówić, ale to myślę, że to jest temat na osobny wykład, ale tylko jakoś go zasygnalizuję, czyli demokracja dominikańska. Wiemy, że od XIII wieku Dominikanie rządzą się na sposób demokratyczny, czyli nie w taki sposób, jaki jest w głównym nurcie Kościoła, czyli rządów hierarchicznych, prawda? Od XIII wieku Kościół zgodził się, że wewnątrz Kościoła może istnieć taki rodzaj misji w Kościele, przepowiadania, który jest oparty na demokracji. I tak jak bardzo mocno to zwracają czy nasze konstytucje, czy poprzedni nasz generał Radcliffe, a też w najnowszym dokumencie nasz współczesny generał Bruno Cadore, w takim dokumencie Dominik, rządzenie, duchowość i wolność, bardzo mocno wskazują na to, że demokracja dominikańska nie jest tylko pewnym systemem ułatwiającym sprawowanie misji, ale jest częścią duchowości. Że to jest część duchowości. Że to nie jest tylko coś, co ma ułatwić zarządzanie, ale jest częścią duchowości. Czyli jest czymś, przez co się nawracamy. I to bardzo mocno widzę, jakby też dla mnie jako przełożonego, prawda, będąc przeorem, jak wsłuchiwanie się w braci, do którego jestem zobowiązany na podstawie samych konstytucji naszego rządzenia przez kapituły, prawda, jakby każda ważna decyzja musi być podjęta przez kapitułę. Każdy z braci ma prawo do wypowiedzenia się w każdej sprawie, w sprawach istotnych trzeba głosować, a jest zalecony, żeby nawet w sprawach jakiejś mniejszej wagi głosować, ażeby bracia mieli poczucie współuczestniczenia w decyzjach, a z drugiej strony, żeby brali za nim odpowiedzialność. Uczestniczenie w demokracji jest uczeniem odpowiedzialności. Bo jeżeli przełożony powiedział, no to niech przełożony sobie teraz zrobi, prawda? To nie moja sprawa. Natomiast przez głosowanie, przez demokrację, trzeba wziąć odpowiedzialność. Trzeba uczestniczyć, uczy to wolności, prawda? Brak odpowiedzialności jest ucieczką od wolności. Jakby w naszym systemie sprawowania władzy, ale przede wszystkim prowadzenia misji, dlatego że nie po to jakby mamy zarządzanie za pomocą demokracji, żeby tylko zarządzać, tylko po to, że to jest wszystko podporządkowane misji, żeby nasza misja ciągle odczytywała swoje tu i teraz, żebyśmy byli wolni w tej misji. Żeby nie było tak, że musimy teraz dochować wierności szlachetnym pomysłom naszych starszych braci. Tylko, że mamy być posłuszni misji tu i teraz, tego, co Duch mówi do Kościoła dzisiaj. Czyli właśnie niewierność jakimś szacownym tradycjom w misji, tylko odczytaniu tego, co jest tu i teraz. Czyli demokracja jest podporządkowana misji. Czyli to, o czym dzisiaj też ten wykład jest, dialog w Kościele, czyli posłuszeństwo prawdzie. Czyli jest jakby, z jednej strony jest to dla nas jako dominikanów część duchowości, właśnie tego odkrywania contemplalis alis tradere, czyli przekazywać owoce kontemplacji, że demokracja jest częścią też naszej kontemplacji. Nasza demokracja, nasze kapituły są częścią kontemplacji Chrystusa. Ta kontemplacja nie ma miejsca tylko w kaplicy czy przy biurku, kiedy się czyta pobożną książkę, ale także wtedy, kiedy zmagamy się ze sobą, na kapitule dyskutujemy ze sobą. Konstytucje zwracają uwagę, że jest to odkrywanie właśnie prawdy, czyli tego logosu. Posłuszeństwo słowu. Przez demokrację uczymy się posłuszeństwa słowu, jak Bruno Cadore pisze. Dominik poprosił pierwszych braci, by przyrzekli mu posłuszeństwo i życie wspólne. Słuchać i żyć razem, widząc w podążaniu za słowem źródło jednomyślności. Jakby przez demokrację uczymy się tej jednomyślności, a która przychodzi przez różnorodność i przez bardzo różne myśli na temat różnych rozwiązań, prawda? Cadore pisze, rządzenie pociąga za sobą pewną dynamikę życia duchowego, która pragnie wspierać i służyć wolności każdej osoby i która ma swoje źródło w słowie Boga. Jako kaznodzieje mamy się zgodzić na to, że nasze życie będzie naznaczone spotkaniami, przed którymi staniemy, wychodząc do świata jako bracia. To znaczy, że nasze kaznodziejstwo, zresztą w konstytucjach jest użyte takie sformułowanie, że kaznodzieją jest klasztor. To znaczy, że przez naszą demokrację, gdzie my rozmawiamy o pewnych rzeczach, to potem owocuje w naszym kaznodziejstwie. Znaczy, że to nie jest moje kaznodziejstwo, tylko to jest kaznodziejstwo, którym jestem naznaczony przez no właśnie to, ten dialog i to zrozumienie siebie nawzajem, szukanie jakiejś odpowiedzi, w jaki sposób mamy prowadzić misję. Dominikańskie rządzenie, jako że ma za zadanie wzywanie, prowadzenie i towarzyszenie w stawaniu się uczniem, który prowadzi do stawania się głosicielem, ma zapewnić warunki dla tej ekonomii przemienienia. Czyli jakby no właśnie demokracja też ma służyć temu, że nie tylko jesteśmy tymi, którzy czynią uczniów, ale że sami pozostajemy uczniami słowa. Jeden z takich wielkich myślicieli naszego zakonu, Humbert de Romanis, który żył w XIII wieku, w pierwszym pokoleniu dominikanów, pisał, to już takie słowa akurat dotyczące też mojej posługi, obowiązkiem przeora jest badać, jak różna, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz, bywa sytuacja, zdrowie oraz dyspozycje jego braci. Niech się dostosuje, na ile rozum i religia pozwala, do dyspozycji każdego z nich. Przełożony, szukając woli Bożej i dobra wspólnoty, niech się nie uważa za szczęśliwego, dlatego że panuje swoją władzą, lecz że służy w miłości. Niech się stara o to, żeby w sposób wolny spełniano swoje zadania, a nie żeby mu w sposób niewolniczy podlegano. Zresztą ten system kadencji u nas też sprawia, że trzeba ciągle pamiętać, że się jest przede wszystkim bracie we wspólnocie, prawda? Że kadencja się kończy i ta tożsamość brata zostaje, mimo że już się nie jest przeorem przełożonym. Natomiast jeżeli ktoś swoją tożsamość buduje na byciu, prawda, przełożonym przeorem, no to kiedy nim przestaje być, jest jakaś pustka. Ciągle konstytucje nasze wzywają do tego, że jest się bratem. Dlatego przełożony nie ma bardziej znaczącego głosu we wspólnocie od każdego brata, który na przykład wczoraj dopiero złożył śluby wieczyste, prawda? Przeor i ten brat, który dopiero wczoraj złożył śluby wieczyste, mają taką samą ważność i prawo głosu we wszystkich ważnych gdzieś głosowaniach. Tylko tak jak powiedziałem, zasygnalizowałem trochę o tej demokracji dominikańskiej. Teraz tylko tyle już dla całkowitego takiego podsumowania i będę kończył ewentualne pytania. Zasady dialogu, tak bardzo w skrócie. pierwszeństwo słuchania przed mówieniem. Czyli właśnie nie tylko słyszeć, ale wsłuchać się. I to nie tylko w tym wymiarze intelektualnym, ale tak jak mówiłem, w tej inteligencji emocjonalnej, prawda, też wczucie się w tego człowieka, w jego pragnienia, spotkanie pragnień, tak jak mówi katechizm Kościoła katolickiego. Pierwszeństwo słuchania przed mówieniem. Drugie, dzielenie się przed dyskutowaniem. Właśnie teraz my zbliżamy się do jubileuszu naszego zakonu i jesteśmy wezwani na różny sposób się przygotowywać. Między innymi my w naszym klasztorze podjęliśmy takie zobowiązanie, że będziemy odbywali dodatkowe kapituły na temat podstawowych elementów naszego życia dominikańskiego, ale od razu zastrzegliśmy sobie, żeby to nie były dyskusje, bo my wiemy, jakie są elementy naszego życia, i nie, tylko żeby to bardziej dzielenie było. Żebyśmy się podzielili o tym, jak przeżywamy te elementy życia dominikańskiego. Czyli chcemy jakby rozmawiać o tym, co jest istotne, ale bardziej przez dzielenie się naszym doświadczeniem tego, jak to przeżywamy osobiście czy we wspólnocie, niż jak to ma być, prawda? Bo my wszyscy wiemy dokładnie, jak to ma być. Każdy dominikanin jest specjalistą. W cudzysłowie to, wiesz, znaczy, tak. Więc bardziej właśnie dzielenie przed dyskutowaniem. Właśnie to, co mówiłem, to w tym miejscu zapisałem to, czego szukałem właśnie. Wyślijmy teologów na wyspę, niech dyskutują, a my idźmy naprzód. Prawda, wiem, jak to bardzo, myślę, że każdy z nas dokładnie wie, jak bardzo otwiera dzielenie się przed dyskutowaniem. Dotyczy to wszystkich obszarów naszego życia, prawda? W każdych relacjach, które budujemy. Nie dyskusja, ale dzielenie się. Następnie rozumienie przed ocenianiem. I to jest bardzo trudna rzecz. Bardzo trudna rzecz. Rozumienie przed ocenianiem. Każdy z nas może spotkać kogoś pierwszy raz i już mamy ocenę tego kogoś, prawda? Już emocjonalnie go odbieramy, mimo że jeszcze już jest 10 metrów przed nami, my już go oceniliśmy i już jakoś go odczuwamy. I to jest nasze ludzkie i tego się nie da też uniknąć. Jak zawsze mówię to ludziom w spowiedzi, kiedy się spowiadają z tego, że kogoś oceniają. No, ma pani czy pan rozum i uczucia, to w jaki sposób zawsze odbierze tego kogoś człowieka. To nie jest grzech, że kogoś oceniamy. Grzechem jest, jeżeli kogoś zamkniemy w tej ocenie całkowicie. Znaczy, że już nie ma, ten człowiek nie ma szansy, żeby wydostać się z więzienia naszej oceny, prawda? To jest grzech, a nie samoocenianie. Zawsze kogoś będziemy oceniać. Państwo dzisiaj też mnie jakoś ocenią po tym wykładzie. Mniej lub gorzej. Że za długo mówię. Czyli rozumienie przed ocenianiem i ostateczna rzecz, która jest, można powiedzieć, synonimem dialogu, czyli przebaczenie. Przebaczenie nie tylko za konkretne rzeczy, ale przebaczenie, czyli przyjęcie drugiego człowieka. Przebaczenie to jest zgoda na drugiego człowieka. Ja zgadzam się, że ty jesteś tym kimś. Że to jest zgoda na drugiego człowieka, prawda? Bo myślę, że często w spotkaniu przeszkadza nam właśnie zgoda na tego drugiego człowieka, na tego, kim on jest. My byśmy się chcieli spotkać z naszym wyobrażeniem, z naszym marzeniem. Chcielibyśmy się spotkać z pewnym ideałem tego kogoś. Tymczasem no właśnie Chrystus prowadzi dialog z nami przez to, że umarł za nas jako za grzeszników. Czyli wszedł w dialog z nami, prawda? Jako grzesznikami. Nie zaczyna nas od wyprostowania, ale od przyjęcia. Zacheuszu, dzisiaj chcę być u ciebie w domu, prawda? Bezwarunkowe. Wejście w dialog z takim człowiekiem, jakim on jest, otwiera tego człowieka, prawda? Właśnie to jest doskonała też Ewangelia o dialogu. Znaczy, że Jezus wprowadza Zacheusza w swój świat, który będzie musiał dla niego oznaczać nawrócenie serca, nawrócenie myślenia, ale ono dokonuje się wpierw przez tą inteligencję taką emocjonalną, połączoną z poczuciem godności osoby. Najpierw Jezus przyjmuje tego człowieka, przyjmuje go, czyli właśnie jakby najgłębsze rozumienie przebaczenia, nie tylko przebaczenie za jakąś konkretną winę, tylko przyjęcie całego człowieka, które otwiera na inny świat. Zacheusz otwiera się na świat większy od niego. I może na koniec zakończę cytatem z Hansa Ursa von Balthasara, który komentując Sobór Watykański II napisał takie słowa. Chrześcijanin jest wezwany do pracy we wspólnocie i do dialogu ze wszystkimi ludźmi. Słowo dialog, tak często używane przez Sobór, zdaje się dla niektórych mieć wydźwięk relatywistyczny, który nie angażuje do niczego. W swej istocie wyraża ono rzeczywistość bardziej złożoną niż jednostronny przekaz informacji. Oznacza ono trzymać mocno, stanąć wobec nieuchronnej opozycji, iść naprzeciw królom, kapłanom i ludowi jak prorocy, tak jak to uczynił sam Chrystus. Nam chodzi tu o zbawczy dialog, który powinien się odznaczać jednością prawdy i miłością, przejrzystością i pokorą, roztropnością i zaufaniem. Powinien być do niego przygotowany każdy kapłan. Chodzi tu też o dialog ekumeniczny i spotkanie z innymi religiami. Kwestia dialogu pozwalająca się definiować takimi pojęciami jak prawda, miłość, dobra wola, dobro wspólne, rozwój i przyszłość, zanurzonymi w misterium trójjedynego Boga, zawsze będzie imponowała i pociągała umysły ludzi. Głębia ludzkiego myślenia, oświetlona wiarą Chrystusowego Kościoła, wiele jeszcze potrafi wydobyć treści pozwalających dopełnić częściowo już skomponowaną symfonię dialogu, jaka rozbrzmiewa w świątyni ludzkiego ducha zafascynowanego transcendentną świętością Boga. Każdy człowiek, a zwłaszcza chrześcijanin, w tej symfonii winien świadomie uczestniczyć. I dlatego też Balthasar napisał taką książkę, do której można się jakoś odwołać, sięgnąć do niej. Prawda jest symfoniczna, która jakoś traktuje właśnie o dialogu. To tyle.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję Panu Macierowi i na razie też za dzisiejsze spotkanie.